Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borowska, witam serdecznie. Przed nami eksperyment. Eksperyment to tytuł spektaklu, który wyreżyserował już prawie 2 lata temu Piotr Jankowski, tu obecny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I wyprodukował też jako Fundacja Piotra Jankowskiego?
Wtedy jeszcze nie było Fundacji Piotra Jankowskiego, była inna fundacja, ale tak rzeczywiście biegałem od drzwi do drzwi, od okien do okien, żeby znaleźć pieniądze na zrobienie tego spektaklu. I się udało.
No i była nagroda prezydenta miasta Gdańska. Teraz jest udział w bardzo prestiżowym programie, o którym opowiemy, Teatr Polska, i przed wami występy. Mówię przed wami w liczbie mnogiej, bo zaraz powitam resztę gościa. I to nie są wszyscy, którzy w tym eksperymencie biorą udział. No i dlatego o tym wszystkim porozmawiamy oraz w ogóle porozmawiamy o tym, co przeżyliście, przeżywacie, czego się spodziewacie, tworząc ten spektakl. Eksperyment Filipa Zimbardo z 1971 roku. To jest punkt wyjścia, ale potem była książka, potem był dramat, o tym wszystkim opowiecie. A teraz ja poproszę, żebyście się przedstawili. Tu już zwracam się do aktorów, bo wiem, że w premierze, która miała miejsce w październiku 2020 roku, tak?
Tak.
Brała udział 13 studentów Akademii Muzycznej i Studium Wokalno-Aktorskiego.
Z Gdyni, tak,
tak.
Z Baduszkowej.
Piotr, tak, i...
I Marta. Karmus-Jankowska.
Mhm. Ale skład się trochę zmienił. Nie wiem, czy Państwo braliście wtedy udział, tak jak tu jesteście, trójkę mamy z tych 13.
Z oryginalnego składu jest Klara, która skończyła Baduszkową w Gdyni, i Marek, który skończył Akademię imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Dobrze, witaj Klaro.
Dzień dobry.
Możemy tak eksperymentalnie sobie na ty mówić?
Oczywiście.
Dobrze, super. Nie wiem, czy z nazwiska się przedstawiacie, czy wolicie tak Klara?
Mogę się przedstawić z nazwiska. Klara Majchrzak, bardzo mi miło.
Z tej strony Karol Lewko.
Witam serdecznie.
I Marek Puchowski.
No dobrze, to jak mówię, zacznijmy od początku, chociaż właściwie to nie, bo trzeba powiedzieć, że finał programu Teatr Polska, do którego ten spektakl się zakwalifikował, oznacza podróżowanie z nim, prawda? Występy w 6 różnych miejscach, a przedtem, bo to chyba ważne dla każdego, kto będzie nas słuchał, myśli, po co ja słucham? Ano po to, żeby móc 15 września pójść sobie i zobaczyć, prawda? Bo będziecie mieli taką próbę otwartą przed wyjazdem w Akademii Sztuk Pięknych na dziedzińcu Małej Zbrojowni. Tak będzie?
Tak wymyśliliśmy, żeby przed wyjazdem z Teatrem Polska sprawdzić się, bo oryginalnie spektakl był grany w postoczniowych przestrzeniach klubu Plenum, czyli zamknięta przestrzeń, a teraz wychodzimy w plener. I to, co dzisiaj mówiłem, bo zaczęliśmy próby, że ja też nie wiem, jak to będzie, bo spektakle, teatr w ogóle w plenerze, a teatr w pudełku, to są dwie zupełnie inne bajki i nie wiem, co się wydarzy. Próbujemy różne warianty. Natomiast tak, zapraszamy 15 września o 20:30 Mała Zbrojownia przy Akademii Sztuk Pięknych. No i to jest próba otwarta, wszystko może się zdarzyć.
Coś
tak?
będzie, coś, tak. No bo przed wami potem Nidzica, Działdowo, Olsztynek i Krotoszyn, Konin, Milicz, tak? I to są takie miejsca, gdzie 3 te spektakle będą plenerowe, a 3 w jakichś przestrzeniach zamkniętych.
4 będą właściwie plenerowe, bo się okazało, że w Wielkopolsce też mamy grać na parkingu przed Domem Kultury, a potem wiem, że gramy w jednej sali do koszykówki, a ostatniego 6 miejsca nie pamiętam. Natomiast no, Warmia zapowiada się o tyle ciekawie, że gramy na dziedzińcach gotyckich zamków. I powiem szczerze, że ja osobiście jestem bardzo podekscytowany. Byłem ostatnio tam, żeby doglądać szczegóły, jak to wygląda, jeśli chodzi o odtwarzanie filmów, które są częścią
Właśnie.
Spektaklu. I musi być zmierzch przede wszystkim. Także wygląda to nieźle. Wiadomo, że jak ktoś będzie chciał się przyczepić, to się przyczepi do wszystkiego. Natomiast no, będziemy mieli przygodę, teatralną przygodę, to na pewno.
No taki teatr w podróży, prawda? Jak za dawnych, pięknych czasów.
Dokładnie
i nie tylko
tak.
o Szekspirze tutaj
Dokładnie
myślę.
Tak.
Super, no dobrze, ale skoro już właśnie zaczęliście opowiadać, ja znam z opisu, ze wstydem przyznaję, nie byłam na premierze, ale wiem, że tam najpierw są właśnie jakieś nagrania wideo, tak? Czy w każdym razie monitory. I tak, wszyscy wiedzą, na czym polegał eksperyment Filipa Zimbardo, prawda?
Że... To powiem, okej. Okay.
Tak?
Prawie
wiedzą,
wszyscy.
Czy nie wiedzą?
Tak, znaczy, no, mam nadzieję. Bardzo by było dobrze, żeby ludzie wiedzieli o tym, tak?
Dobrze, uniwersytet.
Czy
tak?
Może najkrócej to jest jakby przydzielenie ról społecznych. No jedni dostali rolę strażnika, inni dostali rolę więźnia. No i teraz wszyscy chcieli grać więźnia, bo myśleli, że będą mieli dwa tygodnie laby.
Leżeć i sobie siorbać z miski,
tak,
nie?
No. Nic nie będą robić, a się okazało, że po 6 dniach trzeba było przerwać eksperyment i to jest fakt, ponieważ jakby ataki agresywne strażników i w ogóle napięcia, które tam powstały, były nie do wytrzymania i trzeba było zakończyć.
Studenci przebadani, środkowani, prawda? Żadne tam wyroki, nic. Wszyscy byli tacy sami po
absolutnie
obu stronach.
Absolutnie normalni, zdrowi ludzie, jak my tutaj, co siedzimy.
No właśnie.
Ja osobiście zadaję sobie pytanie na przykład i w życiu nie chciałbym być w takiej sytuacji, żeby ktoś dał mi wybór i na przykład bym znalazł się po jednej albo po drugiej stronie. Jest to za niebezpieczne.
No on to wtedy udowodnił, prawda? Że no, w jakiś sposób to miejsce... Właśnie, co uwalnia, generuje. To opowiedzcie może, jak to jest, bo zaczyna się spektakl od takiego właśnie zgłaszania się, tak, tych ludzi.
Tak.
Bo to jest jakiś pieniądz się za to dostaje,
tak,
że się
zgłaszają się,
udział.
Bo mają dostać za wzięcie udziału w eksperymencie, mają dostać sowite wynagrodzenie. Tu akurat w dramacie jest napisane, że oni dostają po 200 euro za dwutygodniowy eksperyment. Tak? Mhm. No.
I potem co jest, losowanie? Bo ty grasz dyrektora jakiegoś szefa, tak?
Tak? Ale dyrektora też jesteś... tego instytutu. Ktoś musiał.
No i co? I oni są losowani jakoś? Bo wiem, że jakaś para jest rozłączona, kochających się ludzi, jak w Orwellu. No przeczytałam bardzo...
To też jest ważne, tak, że nagle nawet dzisiaj mieliśmy próbę tej... cały czas mówię ja niepotrzebnie. Dlaczego? Ale już kończę. No. Na przykład, bo to jest trudne, że nagle się okazuje, że przychodzi para zakochanych ludzi w związku szczęśliwym i trafiają do tego eksperymentu i zostają rozdzieleni. Jeden zostaje strażnikiem, a ona zostaje więźniem. I nagle z niego wychodzą jakieś takie czarne, niefajne rzeczy, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś mu przydzielił taką, a nie inną rolę.
A jakie są wasze role? Powiedzcie tak od początku.
Ja jestem więźniarką, jedną z więźniarek, która właśnie jako taka ciekawostka z kolegą Karolem jesteśmy przyjaciółmi, którzy się znali długo, długo wcześniej, zanim podeszli do eksperymentu i oboje zostaliśmy właśnie przydzieleni do grupy więźniów. I właśnie ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, wpłynęła w różnym stopniu na naszą znajomość i to też będzie bardzo ładnie widać, nie chcę trochę spoilerować na spektaklu, jak będziemy właśnie porozumiewać się ze sobą w zamknięciu, gdzie tak naprawdę nie możemy nawet ze sobą rozmawiać. Mhm. To będą takie interakcje bardziej gdzieś tam bezsłowne między nami.
Ale ta sytuacja was łączy jeszcze bardziej, czy nie tak?
Pozornie tak, ale...
No to chyba właśnie do pewnego stopnia, ponieważ jakby w czasie trwania eksperymentu no więźniom nagle wchodzi do głowy poczucie, że to dzieje się naprawdę, jakby już jest problem z rozróżnieniem rzeczywistości od tego, co się dzieje tylko na rzecz eksperymentu stworzonego przez profesora. No i tak, to później każdy tak naprawdę więzień jakby, mam wrażenie, zamyka się bardziej w sobie. Walka o przetrwanie się pojawia trochę.
To jest też ciekawe, bo sam eksperyment miał wykazać właśnie, jak reagują ludzie w zamknięciu, a summa summarum zamienił się w kompletnie inny eksperyment, który właśnie pokazał, jak ludzie potrafią po prostu oddziaływać na siebie w momencie, kiedy zostaje im przydzielona jakaś rola. Także...
I co, mamy tu strażnika, patrzę z nadzieją na ostatniego gościa?
Niestety. Niestety jestem więźniem.
A, rzeczywiście, sami więźniowie.
Sami więźniowie. Przyszliśmy, ponieważ nam kazano.
Dyrektor kazał, prawda?
Tak, tak, doktor Ton. No,
z naszej perspektywy w każdym razie strażnicy nie są przyjemnymi ludźmi.
Mhm. Ale nie do końca i też nie wszyscy, bo to jest tak, że przychodzą ludzie i zostało, tak jak już wielokrotnie mówimy, została przydzielona jakaś rola. I ci ludzie, z jednych wychodzi to coś złe, a jedni się wycofują, nawet będą strażnikami, tak? Mhm. I nie podejmują tych agresywnych działań, odchodzą, nawet wchodzą w rolę buntownika i zwracają uwagę tym agresywnym strażnikom, że to jakby wykracza poza zakres ich obowiązków.
Mhm. A to było jakieś przeżycie? No pytam aktorów przecież, nie? A o taką sprawę no, emocjonalną zupełnie, ale jednak tak to sobie wyobrażam, przechodzenie przez to w roli, czy nie?
Na pewno jednym z ważniejszych aspektów naszej pracy przy tym eksperymencie właśnie jest to, żeby pamiętać o tym, że my robimy spektakl. Nie chciałbym użyć, że nie bierzemy tego na poważnie, prawda? Tylko po prostu robimy magię teatru, wykonując własną pracę. A to przede wszystkim widz ma czuć się dyskomfortowo. Nie my, po prostu. jakoś te pierwsze próby w moim przypadku dały mi się we znaki, gdzieś tam emocjonalnie, ale później sobie wyjaśniłem, że to jest tak naprawdę praca i zabawa stała się, że tak powiem, lepsza.
Wiadomo, bo to jest tak, że przecież Mejka jako aktorzy grając te role, no nie mogę sobie oddzielić swoich emocji Piotra Jankowskiego czy Marka Puchowskiego i przejść na ten. Natomiast no, na tym polega warsztat, tak? Że zresztą ja pracując jakby z tymi cudownymi ludźmi, którzy zgodzili się ze mną to robić, powtarzam im non-stop od pierwszej próby. Znaczy, to ma być zabawa. Znaczy, jeżeli my się nie będziemy bawić, to nie będzie teatru. Teatr polega dla mnie na zabawie i wtedy wychodzą najfajniejsze rzeczy. A to, co powiedział Marek, to widzowie mają czuć dyskomfort, że oglądają takie rzeczy, bo zabieg jest też taki, że wszyscy ludzie, którzy biorą udział w eksperymencie, wychodzą z widowni. To jesteśmy my.
Aha. Czyli może siedzieć koło mnie na przykład Klara, tak?
I tak jest.
Się zgłosić
i tak jest.
I tak, tak jest. No ale chciałaś coś powiedzieć.
Tak, chciałam powiedzieć, że myślę, że w całej pracy bardzo nam pomogło samo przygotowanie, do którego Piotr przyłożył bardzo dużą część pracy w ogóle. Zanim jeszcze zaczęliśmy pracować ze scenariuszem, oglądaliśmy inne eksperymenty, które miały nam trochę pokazać, jak my reagujemy oglądając takie rzeczy. Potem też rozmawialiśmy, kto jak się czuł oglądając, co on by zrobił w danej sytuacji. Ja na przykład sama pamiętam z mojego doświadczenia, jak oglądałam eksperyment z naciskaniem przycisków, które
miligrama.
I rażeniem prądem, tak?
Tak, dokładnie.
Tak, i ja się czułam po prostu oglądając to sparaliżowana i po prostu nie wiedziałam, co się wydarzy dalej, dlaczego w ogóle ludzie tak robią. I w momencie, kiedy rozmawialiśmy o tym, kiedy właśnie padło, żeby każdy z nas powiedział, co myśli, wtedy powiedziałam, że bałabym się być na miejscu tej osoby, bo nie mam pojęcia, jakbym się zachowała w takiej sytuacji. Czy bym cisnęła dalej ten guzik, wiedząc o tym, że dostanę pieniądze za to, czy słysząc po prostu, co się dzieje za ścianą, uznałabym, że nie, to jest drugi człowiek, nie mogę go krzywdzić.
Z jednej strony pieniądze też, ale w czasie eksperymentu to jest też coś takiego, że no tak, no naukowcy każą, nie? Musi być jakaś wyższa racja, tak jest w porządku, to jest zgodne z prawem, jesteśmy tu w laboratorium, prawda? No nie wiem, co, tak też chyba, co Piotrze? Bo tak się zastanawiasz, ale wydaje mi się, że to nie tylko żądza pieniędzy, ale po prostu jak jesteś w takiej sytuacji, że ktoś od ciebie czegoś oczekuje, nie? To trochę tak może być łatwiej się skłonić do tego, żeby przycisnąć.
To jest, myślę, wpływ autorytetu, który właśnie też jest widoczny w tym eksperymencie Milgrama, gdzie podstawiony aktor tak naprawdę nie był lekarzem i tylko przez założony kitel na sobie ludzie postrzegali go jako lekarza, jako kogoś, kto ma większą wiedzę na jakiś temat i ślepo szli w krzywdzenie ludzi. Mhm.
Ale to działa, robi wrażenie, prawda? I zmusza do takiego chyba podstawowego myślenia o tym, jak jest z nami w różnych sytuacjach, jak byśmy się zachowali. No to chyba mogę
dlatego
zapytać, nie?
Dziękuję ci, Klaro, to co powiedziałeś, bo dla mnie jakby najistotniejszym pytaniem przed rozpoczęciem prób było to, że chcę jakby za, kolokwialnie mówić, zapłodnić wszystkich ludzi, żebyśmy naoglądali się tych wszystkich rzeczy, co człowiek człowiekowi zrobił, żeby wyeliminować podstawowe pytanie, znaczy stwierdzenie, ja bym tego nie zrobił. Znaczy w ogóle nie ma czegoś takiego, ja bym tego nie zrobił. Znaczy do momentu, kiedy nie znajdziemy się w danej sytuacji, nie mamy, moim zdaniem, nie mamy prawa wygłaszać takiej opinii, bo nie wiemy. Znaczy to jest jakby mówienie z pozycji fotela. Mhm. I po tych 4 dniach takich prób rzeczywiście nagle była konkluzja, że aktorzy zaczęli mi mówić, no tak, zwracam uwagę, jak zachowuję się w tramwaju. Że jak ktoś się przepycha obok mnie i nieważne, czy to jest starsza pani, czy starszy pan, to wzbudzało to we mnie pewien rodzaj odruch agresji, tak? Tak działamy. Mm-hmm. A ja się nie będę wypowiadał jako laborant, doktorant, bo ja się na tym nie znam. Robię sztukę, ponieważ nie, no, tak przez sztukę tak. Mogę jakby się wypowiedzieć to, co mnie jakby osobiście dotyka, tak? Ja się jako człowiek nie zgadzam z tym, dlatego o tym mówię.
Mm-hmm. Nie zgadzasz się z czym?
Z tym, że drugi człowiek może nacisnąć ten przycisk i porazić prądem drugiego człowieka. Nie zgadzam się z tym, co się dzieje na wschodzie, nie zgadzam się z łamaniem praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. Z krzywdzeniem drugiego człowieka.
A jednak tacy jesteśmy. Wiem, bo to jest takie, prawda, bolesne, bo właśnie, no co z tym można zrobić? Nie wiem, co z tym można zrobić.
Podobna dyskusja właśnie była po naszym czytaniu performatywnym.
Tak, dokładnie.
2 lata temu.
W Żaku mieliście, tak?
Tak, tak. W klubie Żak w Gdańsku. Jakiś taki wspólny wniosek, można powiedzieć, że publiczność razem z nami wysnuła, że sama świadomość tego, że istnieją w nas takie mechanizmy, nie chcę powiedzieć, że nas w takich stresowych tych sytuacjach, o których mówimy, czyli tych, w których nie potrafilibyśmy się zachować, czy nie wiemy, jak się zachować, pomaga po prostu. Że ta świadomość tych mechanizmów w nas w jakiś sposób pomaga.
Pomaga, bo tak, hamuje.
Tak. To jest taki wspólny wniosek razem z publicznością właśnie wysnuliśmy.
Za chwilę ciąg dalszy rozmowy.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
W salonie reżyser, ale też aktor Piotr Jankowski i młodzi aktorzy Klara Majchrzak, Karol Lewko i Marek Puchowski opowiadają nam o eksperymencie ze spektaklem Eksperyment. A jak się znaleźliście? Jak znalazłeś tamtą trzynastkę i teraz na ile to się zmienia? Jaka to grupa jest? Jak było wtedy? Cofnijmy się.
To było tak, że pracując na Akademii Muzycznej w Gdańsku jako wykładowca aktorstwa, wiedziałem i obserwowałem ludzi, którzy jakby byli tam na egzaminach i tak dalej, i tak dalej. I jak wpadł mi w ręce tekst i wiedziałem, że chcę zrobić eksperyment Zimbardo, ja 2 lata się przymierzałem do tego i szukałem pieniędzy, i szukałem ludzi, i szukałem przestrzeni i wykonywałem tą całą pracę, to wiedziałem, z kim chcę pracować. Oczywiście, że to, o czym mówiła dzisiaj Klara, że jak myśmy po 4 dniach oglądania tych wszystkich strasznych rzeczy, co człowiek robi człowiekowi, to widziałem te przerażone oczy tych młodych ludzi, i którzy zadali pytania, ale po co nam pan to pokazuje? I ja mówię, po to, żebyśmy nie stwierdzali, ja bym tego nie zrobił, tylko żebyśmy po prostu, nie osądzając, wzięli się do pracy nad bardzo trudnym materiałem, ponieważ to nie my mamy zrobić sobie i na sobie eksperyment, tylko my mamy go jako profesjonalni aktorzy przedstawić, żeby widz się zastanowił nad tym, co robi. To, co powiedział Marek przed chwilą, tak rzeczywiście jest. W momencie, kiedy poznamy ten mechanizm, to on nas jest w stanie zatrzymać. I znalazłem tych ludzi na Akademii Muzycznej w Gdańsku i z polecenia przyjaciół aktorów na Baduszkowej w Gdyni. Spotkałem się z nimi wszystkimi i zaczęliśmy robić próby. Teraz minęły 2 lata. I spektakl dostał się do Teatru Polska i trzeba było wznowić wprowadzenie 9 nowych osób, bo ludzie wyjechali na studia, bo ludzie nie mogą, bo ktoś ma inną pracę. No i dzisiaj jesteśmy po pierwszej próbie. Jestem pełen, że tak powiem, optymizmu, ale jest trudno, to jakby nie ma co zaprzeczać, bo 4 osoby robią całkowite zastępstwo, a 5 robi dublurę, bo robimy 2 weekendy gramy i jeden jest na Warmii i jest jedna obsada, a w Wielkopolsce jest 2 obsada i wszyscy muszą być jakby gotowi. Także próbujemy raz ten, non stop. Zaraz wracamy na próbę.
Ale jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Tak, to była moja pierwsza próba. Dzisiaj akurat.
To słuchamy, tak. Rozsiadamy się i słuchamy.
Też właśnie, ja teraz też dużo słucham, że tak powiem. Na przykład jak ja dostałem ten scenariusz, jak się dowiedziałem, że faktycznie wchodzę do spektaklu, no tutaj też co właśnie koledzy powiedzieli, koleżanki, że właśnie oni mieli te takie 4 dni wprowadzenia przez różne eksperymenty. Natomiast ja też czytając w ogóle sam ten scenariusz, zastanawiając się właśnie nad moją postacią, która w moim odczuciu też nie jest jakby... Nie za bardzo widzę w niej taki jasny przekaz pieniężny, powiedzmy, wejścia w ten eksperyment, co w ogóle kierowało tymi ludźmi. No i to też, co wspomniałem wcześniej, że jakby jesteśmy w pewnym momencie w zamkniętej przestrzeni, nie wiemy, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I to właśnie, jak działa w ogóle cała psychologia ludzi, przecież my się spotykamy z tym, na dobrą sprawę na co dzień. Nawet drobne rzeczy, że tak powiem, na uczelni. Profesor zawsze będzie autorytetem. Profesor, powiedzmy, może wytyczyć szlak swojemu studentowi. Tak? Więc dużo, dużo ciekawych rzeczy jeszcze się na pewno zadzieje. To cały czas pracuje. Ale po dzisiejszej próbie jest fajnie. Bardzo mi się podoba.
A jeszcze tylko kończąc i odpowiadając na twoje pytanie, bo na przykład mówił Karol, ja Karola nie znałem. Ja go zobaczyłem na taśmie, którą mi pokazała moja żona Marta Jankowska, która wykłada na Akademii. Powiedziała, to jest fajny student, bo ja na przykład nie ucząc już, mówię tak, Marta, potrzebuję 3 studentów, 2 dziewczyny, na przykład 1 studenta. I Marta mówi, znam takich i takich, a kogo szukasz? I to trwa, tak? No bo po to założyłem fundację, żeby robić teatr po prostu.
A ja jeszcze się tylko tak wtrącę, że właśnie dzięki inicjatywie Piotra i żony mieliśmy możliwość dla nas jako jeszcze 2 lata temu studentów, teraz już po części nie, w ogóle mieć styczność ze sceną i z faktycznie sztuką, która daje możliwości pokazania i swojej postaci i właśnie pracowania w grupie osób, która jest jak organizm tak naprawdę. Bez jednej osoby, która na przykład, nie wiem, nie powie tekstu, czy zmiany tempa, to kompletnie wszystko inaczej wygląda i dla publiczności, i dla nas w odbiorze grania. Także właśnie to jest dla nas po prostu super sprawa, że jeszcze w trakcie szkoły mamy możliwość prostu zagrać na scenie i mieć te pierwsze koty za płoty po prostu przysłowiowe.
A czuliście ten, nie wiem, lęk publiczności, czy jakieś poruszenie? Jaki był ten odbiór?
Chyba bardziej podniecenie, takie właśnie taką ekscytację, co to będzie, jaki będzie, jak ludzie zareagują na to, tym bardziej, że no materiał nie jest taki rozrywkowy bardziej, tylko no taki dający do myślenia.
Nie, no ja pytam już w czasie spektaklu. Jak
a to ja opowiem jedną anegdotę. Była taka sytuacja, że rzeczywiście jakby umówiliśmy się, że cokolwiek nie zrobimy, to tak ma być. Koniec, kropka. Tak ma być. To my wiemy, jak miało być, a widzowie po prostu dostają. W tym sensie, tak? I na przykład lampy oświetlające przestrzeń stały na placu gry. A że spektakl jest bardzo ekspresyjny i na przykład wydarzyła się sytuacja na trzeciej generalnej taka, że jedna aktorka biegła za drugą aktorką, trzecia próbowała ją zatrzymać i ją tak zatrzymała, że we dwie wpadły na lampę, która się przewróciła i rozbiła. Zgasło światło w tej części sceny, oświetleniowiec złapał się za głowę, żaden z aktorów nie przestał grać, było tak, miało być. I dociągnęliśmy spektakl do końca. Potem profesorowie na przykład, którzy byli na spektaklu obecni, pytali studentów, czy lampa ich nie wybiła, rozbijająca się. Aha. Nie, tak miało być.
Ja nawet słyszałam opinię, że właśnie niektórzy mówili, że ale super ten efekt tej lampy, wow!
I teraz przed wami to będziecie powtarzać jakieś większa trema, mniejsza trema, jak się czujecie teraz po czasie już?
Przede mną jeszcze większa, albo nie znam całego
spektaklu.
No ja
spektaku. Wiem, ale już pytam państwa.
Ja osobiście miałem tak, że wróciłem do tego materiału z taką ekscytacją dotknięcia czegoś na nowo. Pomimo tego, że były wyraźne tutaj od naszego reżysera prośby, żeby zapamiętać tempo scen, żeby zapamiętać mniej więcej zarys i tak dalej, to jakby... Naprawdę ostatni czas spędziłem z tym tekstem, że tak powiem, kminiąc nad swoją postacią. I najwięcej frajdy mi dało po prostu odkrywanie zupełnie nowych rzeczy w kontekście do tego, co robiłem 2 lata temu.
A bo w przypadku Marka to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ Marek był w pierwszej obsadzie, a dostał się do szkoły teatralnej w Krakowie, a jest w regulaminie każdej szkoły teatralnej napisane, że student pierwszego roku nie ma prawa wziąć udziału w żadnym teatrze, w żadnym serialu i tak dalej. Jakieś tam odstępstwa od tego są drobne. I pamiętam, że rozmawiałem i z dziekanem, i z rektorem szkoły w Krakowie i dostałem informację, że nie ma takiej możliwości, że Marek Puchowski nie zagra premiery, musimy zrobić zastępstwo. I mieliśmy tydzień czasu, żeby wprowadzić nową osobę, bo było wszystko już gotowe. I Marek nie zagrał tego spektaklu. Zagrał go inny człowiek, Karol Lędzion. I Marek teraz na tym, po 2 latach, już jako student trzeciego roku, został zaproszony ponownie do mnie, przeze mnie do tego spektaklu i teraz jedziemy razem. Także po 2 latach wraca. Tak, teraz już może.
Tak, teraz już mogę.
To super.
Tak, no i tak kończąc właśnie myśl, to niesamowite jest praktycznie zupełnie inne podejście do postaci. Tak naprawdę, oczywiście pamiętając o tych wszystkich rzeczach, których wymaga reżyser.
A ten scenariusz pokazuje wyraźnie jakieś mechanizmy, no bo jednak ci różni więźniowie, różni strażnicy pewnie inaczej się, tak, sytuują, reagują i tak dalej. Z czego to wychodzi? Nie znam scenariusza. To jest sztuka, tak? Na podstawie powieści.
Tak, Mario Giordano napisał na podstawie powieści.
Czy stworzył postaci jakieś, no, że mamy przykład taki.
Bardzo charakterystyczne. Oczywiście, że jakby my na próbach je podkręcaliśmy, jakby nadawaliśmy im własny charakter, natomiast mechanizmy są doskonale opisane w tej sztuce.
I to myślicie teraz, że każdy z nas, gdyby był strażnikiem...
Ale no są strażnicy, co ci powiedziałem wcześniej, którzy się wycofują.
Są, tak?
Tak, którzy
Czyli
się wycofują.
Czyli to nie każdy, nie każdy. Nie to, że każdy.
Znaczy, potem jak presja społeczna działa, to on coś robi, ale też działa w tłumie. I to jest jakby, oni też mają taki emblemat działania w tłumie pod tytułem ciemne okulary, czyli jestem niewidoczny. I to też jest ważne, nie? Dlaczego jakby tyle hejtu jest jakby w internecie? Dlatego, że ci ludzie działają bezkarnie, ponieważ są jakby anonimowi, koniec, kropka. I tutaj pomimo tego, że strażnik się wycofuje jako jednostka indywidualna, to w grupie działa dalej, ponieważ jest przymus grupy.
No są też konkretne mechanizmy. Ja wiem, że są takie... jakby to powiedzieć, no, co wy macie na sobie, kombinezony, jakieś takie coś macie, prawda? Więźniowie też mają, one od razu ustawiają, stygmatyzują.
Tak.
Pończochy na głowie macie. No bo to jest coś takiego, jeżeli się jakąś grupę, nie wiem, zaprowadzi do odwszawiania, prawda, nałożyć skarpetę na głowę, jakoś dwa dni potrzyma w ciasnej klatce kogoś, to natychmiast jego się degraduje. I to wiem z różnych opisów i tutaj nie, no mówię o takich rzeczach, a wyświetlają mi się różne historie z czasów II wojny światowej, Holokaustu i tak dalej, prawda? Że budzi się wstręt, agresja, złość, może na samego siebie, ale się wyładowuje na tamtego, prawda? Czyli tworzy się ofiary, są mechanizmy. Z drugiej strony daj mundur, ciemne okulary i tworzysz zupełnie inną sytuację, prawda, która też jakoś to katalizuje pewnie takie, no, przemocowe zachowania, bo no, tam to są tortury, prawda, takie.
Weźmy taki pierwszy przykład z brzegu, ja go lubię bardzo podawać. Człowiek, który dostaje krótkofalówkę w supermarkecie i białą koszulę. Dziękuję, do widzenia. Znaczy, to już jest kierownik, szef, koniec, kropka. I z nim nie ma dyskusji. On wie.
To jest właśnie ten moment, kiedy człowiek poczuje, że ma władzę w swoich rękach i wtedy wie, że może sobie pozwolić na coś, czego cała reszta nie może.
I też jest, no wydaje mi się, że to jest takie całkiem ciekawe, jak też czytałem o tym projekcie, że tam były też takie myśli w stylu, po obejrzeniu załóżmy spektaklu, więźniowie to byli ci biedni, ci nękani, strażnicy ci źli, ale tak naprawdę gdyby karty potoczyły się inaczej, to strażnicy byliby więźniami, a więźniowie strażnikami. Historia najprawdopodobniej tak samo by się potoczyła.
Mhm. Ale historia już ta przez duże H, to właśnie jest pełna takich ocen, prawda, ex post. Oni to, tutaj narody różne się pojawiają, ci to, ci tamto, ci owam, to prawda, też takie. I tak sobie teraz myślę, że my na, już nawet nie, gdzie na progu, już hen w XXI wieku, nie?
Kawałek już.
I cały czas się dziwimy, ile w nas jest tego, co wydawało nam się, że to historia, że jakieś barbarzyństwa, okrucieństwa, że nie ma, nie było, prawda, że to tam zakopane. Że my ciągle, jeśli chodzi o nas, o naszą psychikę, właściwie jesteśmy, no nie powiem, bo to się rozwija. No, był Zimbardo i paru innych, prawda, są eksperymenty, dużo wiemy o mózgu, niby wszystko się jakoś tam rozwija, ale w gruncie rzeczy te mechanizmy ciągle działają, prawda? Nie jesteśmy w stanie tego jakoś zabezpieczyć, czy odbezpieczyć, czy nie wiem sama.
No tak, historia nas nie uczy niczego.
Niczego, nie.
Absolutnie, to jest przerażające.
Bo teraz możemy się oczywiście postawić w rolach różnych, tam w jakimś konflikcie trwającym i to ciągle tak się odbywa. A teraz chciałam jeszcze tak przez chwilę powiedzieć, zapytać was młodych tutaj, a Piotrek się dołączy, albo coś od siebie powie, albo nie. W ogóle o teatr. Jak wam się wydaje? Znaczy, jaki sobie wyobrażacie teatr, jakiego chcecie, co jest dla was ważne? Bo to jest mocny spektakl. To czytam recenzję, że wreszcie taki teatrofowy, działający w ogóle. No, to jest na pewno spektakl, który jest w stanie jakoś zmienić widza, na chwilę przynajmniej coś mu uświadomić. A jak wy myślicie o swojej przyszłości, w ogóle o teatrze? O takim, w którym chcecie grać? Albo o takim, którego potrzebujecie jako widzowie na przykład?
No tak to pierwsze.
Znaczy, no to ja tak od siebie mogę. Jakby no też my żyjemy w społeczeństwie, które jest cały czas jakoś ukierunkowywane. Dużo osób, mamy klapki na oczach, nie zadajemy sobie odpowiednich pytań. No i właśnie, przynajmniej u mnie, teatr to jest to miejsce, które ma podkręcić tą taką jedną śrubkę, zedrzeć te klapki z oczu, żeby po prostu, jak chociażby z eksperymentem naszym, pozadawać sobie pytania, co ja bym zrobił w takiej sytuacji, ale też w drugą stronę pozwolić często uwolnić widzom te emocje, których normalnie się wstydzą albo boją w takim społeczeństwie, w takim miejscu, gdzie pracują, gdzie żyją. Więc myślę, że tutaj w tą stronę. Też na młodych wydaje mi się, że to musi być ukierunkowane. Z racji tego, że no, młody człowiek dorasta już w społeczeństwie, które jakieś mu te kierunki daje. Najpierw szkoła średnia, liceum, często rodzice też. A to w młodych jest tak naprawdę potencjał. I im szybciej sobie zaczną zadawać te pytania, kim chcą być, jak chcą żyć, czym jest dobro, czym jest zło, no to tak naprawdę lepiej dla nas wszystkich.
Ja tak powiedziałeś, jakbyś był stary, a to przecież nieprawda jest.
A, nie? To, że nie wyglądam.
Nie, bo młodzi mnie w ogóle, znaczy fascynuje mnie to pokolenie nastolatków obecnych. Wydaje mi się, że oni jakoś mówią inaczej, myślą inaczej, ale to nie na tę audycję w ogóle temat.
Ale wiesz, co mówili na przykład starożytni Egipcjanie, że z takim pokoleniem to my...
Ale ja nie narzekam w tym momencie, ja ich podziwiam. Rozumiem. Oni są tak piękni, naprawdę. Chodzą w jakichś kostiumach niebywałych po ulicach.
No, kochają życie.
Tak, tak. I są tacy mądrzy, naprawdę, analityczni też, psychoanalityczni, także tak jak się już z nimi porozmawia. A niektórych rzeczy nie wiedzą, bo nie zdążyli jeszcze przeczytać i może nigdy nie przeczytają. A Klara coś myśli o teatrze swoim?
Ja bardzo się zgadzam z Karolem, bo dla mnie teatr od zawsze był takim miejscem, do którego przyszłam, żeby coś przeżyć, żeby wyjść po tej sztuce z jakąś myślą, która mi na przykład towarzyszyła w życiu, która no w ogóle powodowała, że patrzyłam na pewien obraz w inny sposób. I tak jak jestem świadoma tego, że jest bardzo dużo osób, które przychodzą do teatru na tak zwaną rozrywkę, czyli żeby popatrzeć, czy to na ładne kostiumy, czy to na ładnych aktorów, to właśnie dla mnie teatr był właśnie często czymś takim, co potrafiło pokazać jakieś emocje, czy coś, co człowiek ma w sobie, co nie zawsze jest piękne. Czasami po prostu ktoś potrafi obrzydliwie płakać, ale ten płacz jest tak mocną emocją i tak nacechowaną pewnymi po prostu doświadczeniami, pewnym przeżyciem, że w momencie, kiedy ja jako aktorka mam możliwość na przykład pokazania emocji na scenie, to nie wstydzę się tego kompletnie i właśnie się bardzo cieszę, że moja praca daje mi możliwość, właśnie zawsze to też powtarzam, że bardzo mi w mojej pracy zależy na tym, żeby się dzielić moją wrażliwością z innymi, że to jest najpiękniejszy dar, który mogę przekazać komuś, czyli to, w jaki sposób ja to odbieram, jak ja kreuję postać. Nie każdemu się to może spodobać, oczywiście, ale właśnie samo to, w jaki sposób ja poprowadzę tą postać przez cały spektakl, to też wpływa potem, myślę, że całościowo na to, jak on wygląda.
Dla mnie to jest bardzo trudne pytanie pani zadała i tak się zastanawiam, czy w ogóle na nie odpowiedzieć. No bo byśmy tutaj długo siedzieli. Ale z takich najważniejszych rzeczy, jak sobie wyobrażam teatr, to przede wszystkim teatr, który byłby otwarty na dialog po prostu. Że kiedy widzowie przychodzą do teatru, zgadzają się na umowę pomiędzy artystami, że my dajemy wam swoją wrażliwość, oni oddają nam za to szacunek. Od tego bym zaczął. Tego teatru, który się nie starzeje. Zresztą każdy genialny tekst dramatyczny jest napisany w taki sposób, że odbija się w dzisiejszych czasach. I tego bym życzył tak naprawdę teatrowi, żeby teatr odbijał rzeczywistość po prostu. Mhm. Bardzo, bardzo krótko postarałem się odpowiedzieć na to pytanie.
A Piotra, mogę zapytać, jaki teatr, jaką wizję teatru próbujesz przekazać, wpoić, pokazać, jaka jest twoja wtedy, kiedy pracujesz z młodymi ludźmi, bo to chyba tak.
Dla mnie to zaszczyt, że ja mogę z nimi pracować, bo aha, to jest jakby cudne i to jakby nie uprawiam tutaj żadnego wampiryzmu, bo jestem razem z nimi na tej scenie. Natomiast najważniejszą jakby i najistotniejszą jakby cechą dla mnie jest jakby osobistość. Znaczy, jeżeli ja osobiście nie przetrawię tego przez siebie i nie jestem osobiście zaangażowany w to mnie to nie obchodzi. A jak mnie to nie obchodzi, to tego nie robię. I takiego teatru nie chcę. Tak? Mhm. Ja sobie zdaję z tego sprawę to, co Klara powiedziała, że ludzie przychodzą do teatru po rozrywkę. Rozumiem. Są zmęczeni życiem. Ja też to mogę zrozumieć. Natomiast no już jedna mądra głowa powiedziała, że do teatru nie wchodzi się bezkarnie. Koniec, kropka. Znaczy, uważam, że teatr, jeżeli ma pełnić misję, to niech ją pełni. I z pełną odpowiedzialnością brać i udzielać głosów w ważnych sprawach. Mhm. Tak?
To z jakimi teraz emocjami będziecie jechać na próbę? Jak to teraz jest? Ile godzin w ogóle przed wami? Jakiej to pracy? Nie, no tak pytam już o nastroje. No bo potem, słuchajcie, no potem będziecie jechać przez Polskę. Jakimś, nie wiem, wesołym autobusem, czy kilka samochodów, pociągiem.
Wesołymi samochodami.
Wesołymi samochodami, tak.
Czyli to nie będzie taki teatr, który sobie jedzie...
Nie, to jest ubogi teatr. Bardzo ubogi. Trzeba było pożyczyć od znajomych samochody, trzeba było nalać tej benzyny do baku, no i będziemy jechać powoli.
Aha, czyli oni z podróży wam nie finansują? Jak to jest w ogóle z tym?
Znaczy, Instytut Teatralny dofinansowuje, ale w tym dofinansowaniu są głównie jakby wynagrodzenia dla twórców i ludzi, którzy obsługują spektakl. Czyli na przykład nasz spektakl, gdyby nie światło i dźwięk, nie mógłby powstać, bo my moglibyśmy zagrać najpiękniej na świecie, natomiast jeżeli nie byłoby nas widać, a nie byłoby nas słychać, a skoro gramy na dziedzińcach zamkowych i w plenerze, to musimy grać z mikroportami i wypożyczenie profesjonalnego sprzętu, żeby to nagłośnić, jest najdroższe. Mhm. To jest wszystko transparentne. Suma dofinansowań danego teatru jest na stronie Instytutu Teatralnego w zakładce Teatr Polska, można zobaczyć. Natomiast no, to paliwo jest zwracane przez domy kultury, które nas zaprosiły.
To ja jeszcze tylko powiem, czy przypomnę, że z prawie 140 spektakli zgłoszonych wybrano 17, w tym właśnie eksperyment. Eksperyment na motywach eksperymentu właśnie Filipa Zimbardo, wasz spektakl, i będziecie odwiedzać, znacie te miejsca z jakichś, no musicie znać, nie? Jakiś tam musiał być research zrobiony, żeby wiedzieć, co tam jest.
Nidzica to moje rodzinne miasto.
A to mogłaś wybrać, czy tak?
Oczywiście, no to nie, to cała bajka polega na tym, że to ja dzwoniłem do tych domów kultury proponowałem ich, ale odbywało się to w taki sposób, że wszystkie jakby osoby, które były przedstawicielami danego spektaklu, jechały na tak zwane targi sztuki do Instytutu Teatralnego i tam przyjeżdżali ludzie z domów kultury i słuchali tego, co my mamy do powiedzenia na temat spektaklu. I po takim oglądaniu różnych wykładów na temat danego spektaklu przychodziły osoby i mówiły tak, a ja bym bardzo pana zaprosił z pana spektaklem do Konina, a ja miałem przygotowany rider techniczny i mówiłem, to tu są warunki, które trzeba spełnić. No i dom kultury albo się zgłaszał, albo nie.
Aha.
Najpierw zgłosiło się 10, mieliśmy jechać w 10 miejsc, jeszcze miało być Podlasie, natomiast finansowe aspekty spowodowały to, że trzeba było to pociąć i zostało tylko 6 miejsc.
Czyli Nidzica, Działdowo, Olsztynek, Krotoszyn, Konin, Milicz, któraś z tych miejscowości jest wam bliska z jakiegokolwiek powodu, oprócz wspomnianej już Nidzicy? Nie. Ale to jest dobry punkt, żeby jakby dojść do sensu tego projektu. Teatr Polska, bo to chodzi o to, żeby były spektakle tam, gdzie zazwyczaj nie ma spektakli, tak? W tych miejscach. Więc skoro jesteś z Nidzicy, to wiesz, jak to było w Nidzicy się wychowywać? Bez teatru, z teatrem, jak to było?
No, dlatego wyjechałem z Nidzicy, Nie, śmieję się. Ja wyjechałem dlatego, żeby śpiewać i uciekałem przed wojskiem, bo wtedy były takie czasy. Ale no, co mam powiedzieć? To jest, moim zdaniem jest to wspaniała inicjatywa, że Teatr Polska może pojechać w miejsca, gdzie nie ma teatru instytucjonalnego. Mhm. Jeśli tak naprawdę na widowni będzie jedna osoba, która zakocha się w czymś lub w kimś, co spowoduje, że będzie chciała zmienić swoje życie, to cudne.
Mhm. A wy co myślicie o takich właśnie spotkaniach z publicznością? To nie jest tak, że jak kiedyś, że się jedzie i ludzie nie wiedzą, co to teatr i jak aktorzy się kłaniają, to wstają i się kłaniają, bo o takich przypadkach też słyszałam z czasów dawnych, historycznych. Teraz wszyscy mają wszystko, telewizję, internet, wszystko wiedzą, no ale jednak ciekawie chyba, co? Nie wiem, pytam o sensowność tego pomysłu z waszego punktu widzenia, jechać do takich ludzi, którzy, na których to w ogóle będzie wydarzenie. Teatr zajechał. Aktorzy przyjechali. Nie wiem.
Znaczy, super pomysł. Ja też pochodzę z niedużej miejscowości, na Podlasiu, na które niestety nie pojedziemy, ale tak, tamte tereny. I ja na przykład bardzo dobrze wspominam, jak jeszcze w szkole były takie mniejsze, większe teatrzyki, które przyjeżdżały, były jakoś tam sponsorowane i mieliśmy taką możliwość obcować ze sztuką, bez możliwości pojechania do prawdziwego, większego teatru, więc jakby od tego też zaczęła się trochę moja przygoda w pewnym... Ziarnko zostało zasiane.
A jaki spektakl? Znaczy pytam o taką inspirację, nie pamiętasz jakiejś konkretnej...
Teraz nie, tylko że właśnie były te takie grupy przejezdne i sobie pomyślałem, wow, chciałbym czegoś takiego spróbować.
Ja mogę podać taki przykład z mojego życia, kiedy tam udało nam się, bo ja pochodzę z Pelplina tutaj niedaleko, udało nam się na setną rocznicę odzyskania niepodległości zrobić musical. I pamiętam wtedy, co się działo. Belpin był zakorkowany.
Byłem na tym spektaklu.
To... A ja grałam, a właściwie tańczyłam.
I po prostu to, co się działo wokół tego, byłem strasznie zaskoczony tym, jak ludzie w małych miejscowościach chcą tego teatru. Jak w sensie dochodziło później do strasznie śmiesznych sytuacji, gdzie wysiadam na dworcu, a jakiś pan podjeżdża, którego nigdy nie widziałem, i mówi: ja byłem na tym pana spektaklu, pan wsiada, ja pana podwiozę do domu. I tak dalej. Ale to jakby ta sytuacja z tym musicalem pokazała mi, że ludzie są spragnieni teatru, czy nie tylko w tych większych miejscowościach, w których teatr jest, ale przede wszystkim w takich małych miejscowościach. A zresztą następną rzeczą, która o tym świadczy, jest to, że ludzie często wyjeżdżają na spektakle. Mhm. Na przykład teraz gram w Toruniu i przychodzi para i mówi, że specjalnie z Wrocławia przyjechali na ten spektakl, czy tam spod Wrocławia, czyli z jakiejś małej miejscowości. Jakby cieszy to i jak najbardziej widzę sensowność w tym, że to właśnie wybraliśmy, znaczy tutaj pan reżyser wybrał małe miejscowości. Ja jako lokalny patriota Pelpina oczywiście również się cieszę.
No to co, szerokiej drogi.
Tak.
Na te występy. No i zapraszamy, bo jeszcze chyba warto przypomnieć, że 15 września o 20:30 w Gdańsku, w Akademii Sztuk Pięknych, można po prostu przyjść.
Tak, przechodząc.
Bez biletów żadnych.
Znaczy, nie niczego. Ma biletów, wstęp jest wolny, natomiast ta 20:30 to jest taka umowna, no wiadomo, no jak wszystko będzie grało na tip-top, no to zaczynamy 20:30, a jak tam będzie 5 minut obsługi, to się nic nie stanie. Jak to komuś się nie będzie podobało, to może tylko przejść, zobaczyć i pójść, a jak ktoś będzie chciał zostać i zobaczyć, to zostanie i zobaczy.
I nie zostanie zaaresztowany.
Nie mogę tego obiecać.
Bo to, proszę państwa, eksperyment.
Tak.
W reżyserii Piotra Jankowskiego. Aktorzy, przedstawcie się jeszcze raz na koniec sami.
Karol Lewko.
Klara Majchrzak.
Marek Puchowski.
Bardzo wam dziękuję. Pozdrówcie resztę.
Tak jest.
I czekam na relację po powrocie. Ciekawe, co to będzie.
Tak. No,
zobaczymy. Iwona Bora.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Serdecznie. Audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.